Kontynuujemy nasze rozważania katechizmu Kościoła katolickiego. Zakończyliśmy rozważania dotyczące ostatniej próby Kościoła sądzić żywych i umarłych, artykuł 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i dzisiaj rozpoczynamy rozdział 3 części pierwszej katechizmu Kościoła katolickiego, wyznanie wiary, oraz działu 2 tej pierwszej części, wyznanie wiary chrześcijańskiej. Dzisiaj rozpoczniemy rozdział trzeci pod tytułem Wierzę w Ducha Świętego i artykuł 8 Wierzę w Ducha Świętego, wspólne posłanie Syna i Ducha Świętego. W katechizmie Kościoła katolickiego są to punkty zaczynające się od punktu 683 do 690. To dzisiaj nasza treść naszego rozważania. Rozpocznijmy więc punkt 683. Nikt nie może powiedzieć: bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On nas uprzedza i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele. Chrzest udziela nam łaski nowego narodzenia w Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym. Ci bowiem, którzy noszą Ducha Bożego, są prowadzeni do Słowa, to znaczy do Syna. Syn przedstawia ich jednak Ojcu, a Ojciec udziela im niezniszczalności. Bez Ducha nie można więc widzieć Ojca, a bez Syna nikt nie może zbliżyć się do Ojca. Ponieważ Syn jest poznaniem Ojca, a poznanie Syna Bożego dokonuje się przez Ducha Świętego. To cytat z świętego Ireneusza. Punkt 684. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Nowe życie, które polega na tym, abyśmy znali. Znali, czyli abyśmy byli w jedności, abyśmy byli w więzi z jedynym prawdziwym Bogiem oraz tym, którego posłał Jezusem Chrystusem. Tu jest nasza radość, nasze spełnienie, być w przyjaźni, w jedności z Bogiem Wszechmogącym, być w tej komunii, która daje życie wieczne, która powoduje, że nasze życie jest, któremu już nic nie grozi, żaden smutek, żadne zniszczenie. Jest on święty Grzegorz z Nazianzu, teolog, wyjaśnia ten rozwój pedagogią boskiego zstępowania. Stary Testament głosił wyraźnie Ojca, Syna zaś bardzo niejasno. Nowy objawił nam Syna i pozwolił dostrzec bóstwo Ducha. Teraz Duch mieszka pośród nas i udziela nam jaśniejszego widzenia samego siebie. Nie było bowiem rzeczą roztropną głosić otwarcie Syna, gdy nie uznawano jeszcze bóstwa Ojca, i dodawać Ducha Świętego jako nowy ciężar, jeśli można użyć nieco śmiałego wyrażenia, kiedy jeszcze bóstwo Syna nie było uznane. Jedynie na drodze postępu i przechodzenia od chwały do chwały światło Trójcy Świętej zajaśnieje w pełniejszym blasku. Święty Grzegorz z Nazianzu, tłumaczący tę pedagogię boskiego stępowania, objawiania osób Trójcy Świętej. Duch Święty jako ta trzecia, ostatnia osoba w objawieniu osób Trójcy Świętych. Trójcy Świętej. I punkt 685 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi, i z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Dlatego zagadnienie boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już w teologii trynitarnej. Tutaj będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w ekonomii Bożej. I punkt 686. Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. Dopiero jednak w czasach ostatecznych, zapoczątkowanych odkupieńczym wcieleniem Syna, zostaje On objawiony i udzielony, uznany i przyjęty jako osoba. Wtedy boski zamysł, zrealizowany w Chrystusie, pierworodnym i głowie nowego stworzenia, będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie Ducha Świętego jako Kościół, komunia świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne. Nasz rozdział, który dzisiaj omawiamy, Wierzę w Ducha Świętego, i ten pod tym samym tytułem artykuł 8, który rozpoczyna się od punktu 687 i brzmi: tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Teraz Jego Duch jest tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać Chrystusa, Jego żywe słowo, ale nie wypowiada samego siebie. Ten, który mówił przez proroków, pozwala nam usłyszeć słowo Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go jedynie, gdy objawia nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go wierze. Duch prawdy, który odsłania nam Chrystusa, nie mówi od siebie. Takie prawdziwie boskie wyniszczenie wyjaśnia, dlaczego Go świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Podczas gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich przebywa. Kościół, wspólnota żyjąca wierze apostołów, którą przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego. W pismach, które On natchnął, w tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła, w nauczycielskim urzędzie Kościoła, któremu On asystuje, w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem, w modlitwie, w której wstawia się za nami, w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, w znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. I punkt pierwszy tego artykułu 8, Wierzę w Ducha Świętego, wspólne posłanie Syna i Ducha Świętego. Punkt 689 i punkt 690. Ten, którego Ojciec posłał do naszych serc, Duch Jego Syna, jest prawdziwie Bogiem, współistotny Ojcu i Synowi, zarówno we wewnętrznym życiu Trójcy, jak i w jej darze miłości dla świata, jest od nich nierozdzielny. Adorując jednak Trójcę Świętą, ożywiającą, współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność osób. Gdy Ojciec posyła swoje słowo, posyła zawsze swojego Ducha. Jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nie rozdzieleni. Oczywiście Chrystus jest tym, który ukazuje się, On, obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty. Jezus jest Chrystusem, namaszczonym, ponieważ Duch Święty jest Jego namaszczeniem i wszystko, co dokonuje się od chwili wcielenia, wypływa z tej pełni. Gdy Chrystus zostaje uwielbiony, może ze swej strony tym, którzy w Niego wierzą, posłać od Ojca Ducha Świętego. Przekazuje im swoją chwałę, czyli Ducha Świętego, który Go otacza chwałą. Wspólne posłanie będzie odtąd realizowane wobec przybranych synów Ojca w ciele Jego Syna. Posłanie Ducha przybrania za synów będzie ich jednoczyć z Chrystusem i ożywiać ich w Nim. Pojęcie namaszczenia wskazuje, tutaj tłumaczy święty Grzegorz z Nysy, że nie istnieje żaden dystans między Synem i Duchem. Jak bowiem między powierzchnią ciała a namaszczeniem olejem ani rozum, ani odczuwanie nie znają żadnego pośrednika, tak samo istnieje bezpośredni kontakt Syna z Duchem. Każdy, kto przez wiarę pragnie nawiązać kontakt z Synem, musi najpierw zostać namaszczony olejem. Nie ma bowiem w nim takiej części, która byłaby pozbawiona Ducha Świętego. Dlatego wyznanie, że Syn jest Panem, dokonuje się w Duchu Świętym u tych, którzy przyjmują Jego panowanie, bo Duch zewsząd wychodzi naprzeciw tych, którzy zbliżają się do Niego przez wiarę. Te punkty katechizmu Kościoła katolickiego od 683 do 690, mówiące, prowadzące nas w temat Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej, warto te punkty też interpretować, rozumieć właśnie przez nauczanie Kościoła. Pamiętamy katechezy o Duchu Świętym, które wygłaszał święty Jan Paweł II w cyklu poświęconym wyznaniu wiary w latach 1989-1991. Katechezy zatytułowane Wierzę w Ducha Świętego. Tam poświęcił 82 katechezy święty Jan Paweł II w szeroki, systematyczny wykład wiary Kościoła odnośnie trzeciej osoby Trójcy Świętej, odnośnie Ducha Świętego. I przypomnijmy także encyklika świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantem. I tutaj te punkty katechizmu Kościoła warto analizować, rozumieć właśnie w duchu katechezy, wyjaśniania też Jana Pawła II, tego wiernego świadka Chrystusa, tego przyjaciela, który właśnie też był oddany Duchowi Świętemu od najmłodszych lat, też przez tę modlitwę, którą już w najwcześniejszych latach podarował, wskazał mu tata, który mówił, aby tam szukał wszelkich darów, wszelkiej pomocy do realizacji swojego powołania, swojego rozwoju, swojego życia. I święty Jan Paweł II mówił, że właśnie przytaczając wielokrotnie słowa Jezusa, który w mowie pożegnalnej do apostołów w Wieczerniku obiecał zesłanie Ducha Świętego, nowego obrońcy i pocieszyciela, który dany nam już jest na zawsze. W Ewangelii świętego Jana czytamy: ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dam wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Mowa pożegnalna Jezusa zawarta w uroczystym opisie Ostatniej Wieczerzy jest pierwszym i podstawowym źródłem biblijnej pneumatologii, dyscypliny teologicznej dotyczącej Ducha Świętego. Chrystus mówi o nim jako o paraklecie, który pochodzi od Ojca i którego Ojciec pośle apostołom i Kościołowi w imię Syna, wówczas gdy Syn sam odejdzie i za cenę tego odejścia, które miało dopełnić się przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Parakleta nazywa Jezus Duchem Prawdy. Czyni to przy różnych okazjach. W tej samej mowie pożegnalnej Chrystus, odpowiadając na pytanie apostoła Tomasza, powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Z tego dwukrotnego odwołania się Jezusa do prawdy wówczas, gdy chce on określić, kim jest on sam i kim jest Duch Święty, wynika, że nazwanie parakleta Duchem Prawdy oznacza, iż jest on tym, który po odejściu Chrystusa będzie utrzymywał wśród uczniów tę samą prawdę, którą Chrystus jest i którą głosi. On sam bowiem, parakletos, jest prawdą, tak jak Chrystus. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Czytamy w pierwszym liście Janowym, gdzie również apostoł pisze: my jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy Ducha Prawdy i Ducha Fałszu. Posłannictwo Syna i posłannictwo Ducha Świętego spotykają się i wzajemnie dopełniają w tym poznaniu prawdy, zwycięstwie nad fałszem. Ich działanie dokonuje się w ludzkiej duszy i w dziejach świata. Odróżnienie prawdy od fałszu jest początkiem takiego działania. Trwanie w prawdzie, a również postępowanie w prawdzie jest sprawą zasadniczą dla apostołów i dla uczniów Chrystusa, dla Kościoła u jego początków i w coraz to nowych pokoleniach w ciągu wieków. Z tego punktu widzenia zapowiedź Ducha Prawdy ma znaczenie kluczowe. Chrystus mówi w Wieczerniku: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Istotnie, misja mesjańska Jezusa z Nazaretu trwała krótko, zbyt krótko, by odsłonić przed uczniami wszystkie zakresy objawienia. Nie tylko czas był zbyt krótki, ale także przygotowanie i sama pojętność słuchaczy ograniczona. Niejednokrotnie sami apostołowie byli zdumieni w duszy, niejednokrotnie nie rozumieli i dawali na to dowody, że nie rozumieją lub też, że rozumieją nie tak, jak należało rozumieć słowa i czyny Chrystusa. Tak więc w całej pełni tłumaczą się słowa Mistrza. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. I to wezwanie, ten nowy przewodnik, obrońca, rzecznik, ten, który przewodzi nam w odkrywaniu, w spotykaniu się z Chrystusem, ten, który nas prowadzi do życia wiecznego, ta trzecia osoba boska, która prowadzi nas do tego, abyśmy przyjęli prawdę, abyśmy przyjęli Chrystusa, abyśmy dzięki Niemu mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Duch Boży, Duch Święty jest duchem prawdy, jest prawdą. I każdy, kto idzie za prawdą, każdy, kto idzie za Duchem Świętym, idzie właśnie do Chrystusa, idzie do Boga Ojca i my jesteśmy wezwani, abyśmy słuchali się Ducha Świętego, abyśmy otwierali się na Jego działanie, abyśmy mogli przemieniać nasze myślenie, abyśmy przyjmowali kryteria Słowa Bożego, abyśmy wchodząc w rozumienie naszego Słowa Bożego, naszego życia, wydarzeń, tego wszystkiego, potrafili wybierać drogę Bożą, drogę, jaką jest sam Chrystus. Duch Święty pomaga nam w tym, odkrywa nam prawdę. On sam jest prawdą, bez Niego nigdzie nie dotrzemy, nic dobrego nie uczynimy. To zmaganie się o prawdę wymaga od nas poświęcenia, wymaga od nas nawrócenia, wymaga od nas otworzenia się na Ducha Świętego, przyjęcie Go, wejście w tę drogę, którą On nas prowadzi, a wiemy, że jest to droga Chrystusa, droga też krzyża, że droga prawdy i miłości w pełni rozwija człowieka, w pełni prowadzi go do sensu, do spełnienia. I pierwszym potwierdzeniem słów Jezusa, który mówi, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, stanie się dzień Pięćdziesiątnicy i dni następne. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zarówno gdy chodzi o apostołów i ich najbliższych towarzyszy w ewangelizacji, jak też o coraz dalsze pokolenia uczniów i wyznawców Chrystusa. Wszak Ewangelia przeznaczona jest dla wszystkich narodów, a w nich dla coraz to nowych pokoleń, które będą się rozwijać w kontekście różnych kultur i wielorakiego postępu cywilizacji i nauki. Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, mówi Chrystus, ogarniając myślą cały bieg dziejów. Będzie świadczył, będzie ukazywał prawdziwe znaczenie Ewangelii wewnątrz Kościoła i w jego posłannictwie do świata, stale i na każdym miejscu, w kontekście wszystkiego, co się zmienia i rozwija w życiu ludzkości. Duch prawdy będzie doprowadzał Kościół do całej prawdy. Duch Święty, nasz przewodnik. Pomiędzy tym, co objawia Duch Święty i tym, co objawia Jezus, zachodzi ścisłe powiązanie. Nie chodzi tu o dwa różne odrębne objawienia. Wynika to ze słów, w których Jezus wyraża swoją obietnicę. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Przypominanie jest funkcją pamięci. Przypominając, powraca się do tego, co było, co zostało powiedziane czy dokonane, odnawiając świadomości rzeczy przeszłe, sprawiając, że one niejako odżywają. Jednakże posłannictwo Ducha Świętego, Ducha Prawdy, obdarzone boską mocą, nie pozostaje skierowane tylko do przeszłości jako takiej. Duch Prawdy, przypominając słowa i czyny oraz całą zbawczą tajemnicę Chrystusa, uobecnia je stale w Kościele, sprawia, że stale są aktualne, a równocześnie przyoblekają się w aktualność Kościoła, wspólnoty zbawienia. Dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół nie tylko pamięta prawdę, ale trwa w prawdzie otrzymanej od swego Pana. W ten sposób wypełniają się także słowa Chrystusa: On będzie świadczył o mnie. Świadectwo Ducha Prawdy, fakt kształtuje wciąż żywą obecność Chrystusa, siłę Ewangelii, coraz pełniejsze spełnienie odkupienia, stałe objawianie prawdy i cnót. W ten sposób Duch Święty doprowadza Kościół do wszelkiej prawdy. I wystarczy, że sobie uświadomimy rolę Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który stąpił na apostołów wieczerników, który stępuje na ludzi wszystkich wieków, który przemienia ich w zalęknionych uczniów, w mężnych świadków wiary, w ludzi Boga, w świętych Boga i dzięki właśnie temu dojściu do prawdy, do zrozumienia, przyjęcia sercem i umysłem prawdy o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Wystarczy wspomnieć te wydarzenia z historii, które pamiętamy. Człowiek zniewolony, człowiek żyjący w kłamstwie i wołanie następcy świętego Piotra, świętego Jana Pawła II w Warszawie na Placu Zwycięstwa w 1979 roku, w czerwcu. Właśnie o to, aby Duch Prawdy przyszedł, aby Duch Święty przyszedł, aby dał odwagę, aby poprowadził do prawdy, do źródła życia, aby wyzwolił nas z wszelkiego kłamstwa, aby dał człowiekowi źródło wody żywej i wiemy, jaka siła Ducha Świętego jest i do czego człowiek jest wezwany, co może osiągnąć, gdy pójdzie za tym pragnieniem prawdy, dobra, piękna, gdy odrzuci wszelkie zakłamanie, gdy wejdzie na tę drogę życia wiecznego. Drogę życia wiecznego, która jest pośród tego świata, poprzez tę drogę, która też zawiera w sobie tę doczesność, w której jest wiele zła, wiele nieprawości. Ale mimo wszystko właśnie ta osoba Boża, Duch Święty, dany nam dzięki Synowi, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, jest nam przewodnikiem, który nas doprowadzi do pełni prawdy, do pełnego zwycięstwa, do Królestwa Bożego. Jemu bądźmy wierni, Jego się słuchajmy, choć Jego słowa, Jego wezwania są wymagające, to one właśnie prowadzą nas do tego, o czym nas uczył Chrystus, do czego nas Chrystus prowadzi. I potrzebujemy Ducha Świętego, abyśmy mogli rozpoznać dzisiaj, też w naszych uwarunkowaniach, kontekście, jak dzisiaj realizować wolę Bożą, jak dzisiaj słuchać Słowa Bożego i wypełniać to Słowo, aby przynosiło plon obfity.